Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Marcin Osowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kłaniamy się na naszej antenie. Panie prezesie, zacznijmy może od tego, że chwalą się państwo w internecie, iż stanęli na straży kościołów przed osobami protestującymi. Dużo osób dołączyło do państwa, gdy państwo stanęli przed tymi kościołami?
Jeżeli mam być szczery, to no nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Nie nadążamy tak naprawdę z odpisywaniem i z dodawaniem każdego do struktur naszej samoobrony wiernych, bo tak nazywa się inicjatywa, którą podjęliśmy. Stworzyliśmy grupy samoobrony wiernych, w którą włączają się zwykli mieszkańcy polskich miast, różnych, od największych po małe miejscowości. Na ten moment mamy około 400 osób gotowych podjąć aktywność, czy to na polu bezpośrednim, czyli właśnie ochrony kościołów, czy w kontekście pomocy przy usuwaniu różnych szkód, które by zostały wyrządzone, czy przy okazji innych zadań, przy których ci ludzie byliby pomocni. Także tak, odzew jest bardzo duży i uspokajając osoby, które nie dostały od nas odzewu, nad wszystkim pracujemy i oczywiście będziemy się odzywać w miarę możliwości.
W Zielonej Górze na szczęście dotąd było i jest w miarę spokojnie, nie ma żadnych ekscesów większych pod kościołami. Chciałem spytać, co to znaczy, użył pan takiego stwierdzenia bezpośrednie akcje. Na czym to ma polegać? Jakie to technicznie wygląda?
No cóż tu dużo mówić. Widzieliśmy w tym tygodniu różne sceny, które spływały do nas z całego kraju, tak? Od pisania po pomniku powstańców warszawskich, od pisania różnych dziwnych haseł po kościołach, które zresztą oczywiście świątyniami katolickimi są również bardzo często naszymi zabytkami, naszymi dobrami kultury. Więc no, my w sposób, to co rozumiemy poprzez bezpośrednia akcja, bezpośrednie chronienie pomników kościołów, to jest właśnie stanięcie i fizyczne zablokowanie możliwości, żeby takie osoby mogły dokonać aktów wandalizmu, aktów profanacji, bo często również mówimy tutaj o profanacji, czyli o wtargnięciu ludzi do kościołów na nabożeństwa i przerywanie w sposób, nie wiem nawet jak to określić, w taki chamski sposób przerywanie tych nabożeństw, w których biorą udział zwykli ludzie, którzy są naprawdę Bogu ducha winni w tej całej sytuacji.
Chciałem spytać o sytuację w Zielonej Górze, bo pierwszy raz państwo pojawili się w niedzielę pod konkatedrą świętej Jadwigi. Tam było sporo osób, musieli państwo stanąć mężnie przed kościołem i bronić, czy nie było takiej potrzeby?
Mam takie podejrzenia, że jeżeli nie spotkalibyśmy, nie byłoby żadnego oporu, to do różnych sytuacji mogłoby dojść. Ja tylko chciałem jeszcze tutaj, jeżeli jesteśmy przy naszej niedzielnej akcji pod konkatedrą, zauważyć, że wtedy stało nas około 15 osób. Wczoraj w całej akcji brało udział ciężko mi to policzyć, ale około 100, od 100 do 200 osób w całym mieście. Więc to widać, jak ludzie po prostu, jak to budzi oburzenie zwykłych ludzi, zwykłych mieszkańców, jak chętnie i aktywnie włączają się w te akcje. I jeszcze wracając do kontrkatedry w niedzielę, no tak, słyszeliśmy bardzo wulgarne transparenty, słyszeliśmy bardzo wulgarne hasła. No taki tłum, który myślę, że gdyby nie spotkał się z żadnym oporem, mógłby różnie zareagować. Moim zdaniem to, że teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że strajk kobiet, cała ta inicjatywa zmienia, widać, narrację na taką, że dobrze, musimy odejść od kościołów, jest spowodowana tylko i wyłącznie tym, że ludzie włączyli się w ochronę tych kościołów i po prostu pokazali, że się z tym nie zgadzają i uważam, że też dzięki temu, że dobrzy ludzie chcieli się w to zaangażować, zwykłe osoby, które są zaangażowane w ten strajk, również się na to oburzyły i po prostu już dzisiaj, będąc uczestnikami strajku, no nie chcą do tego dopuszczać i się na to nie godzą. Więc to, co chciałbym przekazać, to, że właśnie presja społeczna ma sens. Gdyby się nie znalazły na przykład w naszym mieście te pierwsze 15 odważnych osób, które mężnie stanęły pod kontrkatedrą, nie wiadomo, z czym mielibyśmy dzisiaj do czynienia.
Oczywiście, że presja społeczna ma sens, ale państwo chwalą się również na swoim koncie, na portalu społecznościowym, tym, że dołączyli do państwa podobno kibice Falubazu. Tam się również podziękowania z państwa strony znalazły dla tych kibiców.
Oczywiście, to bez wątpienia, oprócz zwykłych mieszkańców, którym bardzo dziękujemy, w akcji włączyli się również kibice Falubazu. W całej Polsce kibice, którzy są najczęściej patriotami, są szczerymi patriotami, kochają ten kraj, mieszkają tutaj, wspierają swój lokalny klub. Również włączyli się w obronę tych naszych dóbr kultury, dóbr wręcz cywilizacyjnych, ponieważ dla nich, jak dla nas, jest to również bardzo ważne. Tak? Te symbole, które budują naszą tożsamość, są dla nich bardzo ważne i również stanęli na wysokości zadania, pomagając nam w niedopuszczeniu do incydentów, do dewastacji takich miejsc.
Dobrze, zmieńmy troszeczkę temat z tego, co słyszy się na protestach, bo pan przecież był pewnie w samym centrum, będąc w tej grupie, która chroni kościołów. To z tych haseł wynikać może, że protestującym osobom tak naprawdę już nie do końca chodzi tylko o samą liberalizację prawa aborcyjnego, a o totalną rewolucję w Polsce. Nie odnosi pan takiego wrażenia?
Bardzo dobrze, że poruszyliśmy ten temat, bo sam chciałem troszeczkę na niego zboczyć. Przedwczoraj mieliśmy do czynienia
sytuacją,
gdzie Strajk Kobiet opublikował na swoich portalach, na swoich w mediach kilka swoich postulatów. Ja właśnie chciałem przeczytać tutaj właśnie jeden z postulatów, który jest zawarty w tym programie. Strajk Kobiet żąda delegalizacji organizacji odwołujących się do faszyzmu i nazizmu Oczywiście, jak najbardziej tutaj to już chroni konstytucja i o tym wiemy, że jest zakaz w Polsce propagowania ustroju totalitarnego, ale jakby rozłóżmy to na części pierwsze. Kim są osoby, które współtworzą strajk kobiet i z kim są bardzo ściśle związane? Otóż to środowisko jest bardzo ściśle związane ze środowiskiem rzekomo antyfaszystowskim, ze środowiskiem Antify. Są to osoby często ze skrajnej lewicy, które poprzez faszyzm i nazizm rozumieją właśnie chociażby takie organizacje jak moja. A w latach 2012-2013 prowokowały i blokowały Marsz Niepodległości. I te osoby dzisiaj, wykorzystując falę protestów, próbują przepchnąć swoje postulaty, no, które jawnie mówią o cenzurze. Co więcej, większość kobiet, tak mi się wydaje, większość kobiet oburzyła właśnie najbardziej jakby wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kontekście tej trzeciej przesłanki, czyli odnośnie aborcji eugenicznej. Otóż zdajmy sobie sprawę, że strajk kobiet już nie mówi teraz tylko i wyłącznie o aborcji dokonywanej z pobudki eugenicznej, tylko już jest, tylko jawnie mówi o tym, że jest za tym, żeby aborcja była na życzenie, tak? Myślę, że w Polsce znaczna większość twierdzi, że tak być nie powinno, tak jest. A co więcej, jeszcze można zauważyć, że strajk kobiet jawnie popiera roszczenia środowiska, tak zwanego środowiska LGBT. No i myślę, że to też nie spotkałoby się z aprobatą wszystkich osób, które protestują, tak?
Chcę pan w takim razie, myślę, wprost powiedzieć, że te strajki, te wystąpienia mają typowo już w tej chwili polityczny charakter.
Ja uważam, że strajk kobiet i całe środowisko z nim związane wykorzystuje emocje społeczne, wykorzystuje to, co teraz wybuchło, do robienia swojej polityki i do prowadzenia, no nie ukrywajmy, wojny kulturowej, która toczy się w Europie, w naszym kraju również. I wykorzystywanie właśnie tego w taki sposób do promowania swoich postulatów. I to już jest fakt, to można zauważyć. I przy wsparciu dodatkowym właśnie, tak jak mówię, skrajnie lewicowych aktywistów, często skrajnie lewicowych bojówek, próbuje tutaj właśnie prowadzić swoją narrację i próbuje właśnie doprowadzić do tej rewolucji obyczajowej, rewolucji kulturowej, zależy jak to tutaj nazwiemy.
W Polsce jak dotąd nikt nie wprowadził i nie wprowadzi najprawdopodobniej bezwzględnego zakazu aborcji, a państwo jako organizacja jaki pogląd w tej materii najbardziej przywołujecie? Czy jesteście państwo za bezwzględnym zakazem przerywania ciąży, czy za bardziej liberalną formą?
To znaczy dla nas w ostatnim czasie postulat był jasny. w kontekście aborcji. Przede wszystkim dla nas najważniejsze było to, żeby wyrok, żeby zespół Downa, ja jako osoba miałem styczność z takimi osobami, nie uważam, że są czymkolwiek gorsze od zwykłych ludzi, mogą w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Często uprawiają sport, pracują w różnych firmach, często jako informatycy, w wielu różnych branżach, funkcjonują tak jak my. Są normalnymi, wspaniałymi ludźmi i przede wszystkim dla nas jako organizacji priorytetem i uważam, że to dla nas jako dla społeczeństwa również powinno być priorytetem, żeby zespół Downa nigdy nie oznaczał wyroku śmierci i pozbawienia szansy na życie. Powiedzmy sobie jasno, w Polsce z powodu przesłanki eugenicznej było dokonywanych 1050 aborcji. Wszystkie aborcje, które mieliśmy w kraju, liczyły 1076, więc przytłaczająca większość to były właśnie aborcje z powodów eugenicznych. Natomiast 40% spośród tych 1050 to był właśnie zespół Downa. Wyobraźmy sobie skalę, że pozbawiamy w ciągu roku około 450 osób, które tak naprawdę mogą normalnie funkcjonować, tak jak my. A jedynym argumentem na to, żeby je pozbawić tej szansy, jest to, że mają zespół Downa. No uważam, że to są właśnie prawdziwe prawa człowieka. To jest właśnie prawdziwy humanitaryzm. Żeby właśnie takich ludzi chronić i takim ludziom dać szansę na życie. Bo oni na to życie na pewno zasługują.
Przerwę panu. A co z osobami, które mają tak zwane wady letalne w tym okresie prenatalnym? Stwierdzone już wady letalne, które no, uniemożliwiają życie po urodzeniu. Co z takimi osobami?
I tutaj właśnie my uważamy i również to wynika z badań. Często badania, które wcześniej właśnie mają wykazać to, czy dziecko, czy płód jest chory, często się mylą. To jest fakt i o tym również lekarze wiedzą i to na to są po prostu dowody naukowe. Natomiast na temat aborcji letalnej można dyskutować, tak? Nasza technika idzie do przodu, technologia, badania idą do przodu i na ten temat można dyskutować. Jeżeli są takie przypadki, że widać już na pewnym etapie, że po prostu nie ma opcji na to, żeby to dziecko przeżyło i tak dalej, to na ten temat można rozmawiać i po to właśnie w tym kontekście warto rozmawiać. Natomiast nas to, co stało się podczas tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego cieszy, to, że dzięki niemu nie będzie przeprowadzonych aborcji na osobach z zespołem Downa. I to jest dla nas priorytet. I to był i jest dla nas priorytet.
Dobrze, chciałem jeszcze na koniec, mamy jeszcze chwileczkę, zmienić temat, ponieważ na swoim też koncie społecznościowym piszą Państwo takie słowa. Drodzy kibice, to także o Was. Pamiętacie, jak Platforma próbowała walczyć ze środowiskiem? No to wiedzcie, że to był pikuś przy tym, co może Was, w nawiasie nas, czekać, gdy ci ludzie uzyskają jakikolwiek wpływ na władzę. Powiem tak, no to brzmi jak jakiś manifest. O co w tym chodzi? Co może czekać Was, nas, gdy ci ludzie, czyli jacy, uzyskają władzę w Polsce?
No to jest właśnie to, o czym mówiłem już wcześniej. Osoby, które decydują i są jakby głównymi, jakby odpowiadają za program, za te postulaty strajku kobiet i wykorzystują to do swoich celów politycznych, no nie ukrywajmy, ale to jest środowisko, które jawnie nienawidzi nas jako narodowców, kibiców jako środowiska za to, że również często są narodowcami, że również często biorą udział w patriotycznych wydarzeniach, że nie godzą się z propagandą LGBT. I ci ludzie generalnie teraz na początku protestu starali się zyskać sympatię kibiców, jakby całkowicie zmieniając narrację, nie? Wcześniej widzieliśmy, jak Gazeta Wyborcza pisała o kibicach w jakiś sposób. To byli kibole, naziole, po prostu hołota, którą najlepiej zamknąć w więzieniach. Taka była narracja Gazety Wyborczej. Później, kiedy Gazeta Wyborcza pisała o chociażby kibicach Arki Gdynia, już właśnie nie pisała o tych kibolach i naziolach, tylko napisali, drodzy kibice, Arki Gdynia, więc widzimy tutaj, jak bardzo to środowisko próbowało się przymienić właśnie, żeby wykorzystać również ich do tych celów politycznych, ale my właśnie apelujemy do kibiców, żeby nie dali się zwieść tym manipulacjom i żeby wiedzieli, kto tak naprawdę steruje tym strajkiem i kto stoi na czele tego strajku. A stoją właśnie skrajnie lewicowe środowiska, począwszy od partii Razem, skończywszy na środowiskach związanych z Antifą. Ci ludzie nie będą mieli żadnych skrupułów, żeby delegalizować organizacje narodowe, żeby zamykać wszystkich, którzy na przykład biorą udział w Marszu Niepodległości, są narodowcami i konserwatystami. Uważam, że już możemy wnioskować z tego, jak to środowisko próbuje też cenzurować na swoich forach i tak dalej. Te środowiska, jak wcześniej się od nich odnosiła, możemy wnioskować, że właśnie tak by było. Dlatego jakby aktualnie...
To takie ostrzeżenie, rozumiem, z Państwa strony, tak?
Tak, ostrzeżenie i też właśnie no po prostu naprowadzenie i jakby pomoc w zrozumieniu tego, nie? Żeby po prostu to środowisko, które również tak jak my jest bardzo patriotyczne, nie dało się zmanipulować i złapać w tę grę, nie?
Dobrze, musimy już kończyć, nasz czas się wyczerpał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Marcin Osowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Lubuskiego. Dziękuję.
Dziękuję również, miłego dnia. Do widzenia.
Do widzenia.
Rozmowa po dziewiątej.